Monte Cristo zbladł jak widmo. Oko jego ciskało błyskawice. Położył rękę na pistoletach i rzekł: a ja ci powtarzam, że samobójstwa nie popełnisz. Spróbuj mi pan przeszkodzić, ale wysiłek Maksymiliana zniweczyło znów stalowe ramię hrabiego. Przeszkodzę panu. Ale kimże pan jesteś właściwie? Pan, co rościsz sobie prawa do tyrańskiej władzy nad istotami wolnymi i myślącymi. Kim jestem? Powtórzył Monte Cristo. Posłuchaj, jestem jedynym człowiekiem na świecie, ciągnął, który ma prawo ci powiedzieć. Maksymilianie, w imieniu twojego ojca zakazuje ci dziś umierać. I Monte Cristo, majestatyczny, wspaniały, skrzyżował ramiona i zbliżył się do zrozpaczonego młodzieńca, który cofnął się zwyciężony potęgą tego człowieka, potęgą niemal boską. Czemu pan mówisz o moim ojcu? Wybełkotał. Czemuż mieszać jego pamięć z moim osobistym dramatem? Gdyż ja uratowałem życie twojemu ojcu, kiedy tak jak dziś ty zamierzał targnąć się na nie. Gdyż jestem tym, który przysłał twojej siostrze sakiewkę, a staremu Morelowi faraona, bo on jest Edmund Dantes, na którego kolanach bawiłeś się w dzieciństwie. Morel cofnął się jeszcze o krok, chwiejąc się i dysząc. Był zdruzgotany. Nagle sił mu nie stało. Krzyknął i padł u stóp Monte Cristo. Lecz po chwili otrząsnął się, bowiem zadziwiająco silna natura doszła w nim do głosu. Zerwał się, wypadł z pokoju na schodach, wołając: Julio, Julio, Emanuelu, Emanuelu! Monte Cristo chciał wypaść za nim, ale Maksymilian trzymał drzwi z całych sił i nie wypuszczał hrabiego. Julia, Emanuel, Panelon i kilkoro służby nadbiegli przerażeni. Morel wziął ich za ręce, otworzył drzwi i zawołał: na kolana! Głos przerywany łkaniem wiązał mu w gardle. Na kolana! To nasz dobroczyńca, to on ocalił naszego ojca, to... Miał już zawołać to Edmund Dantes, ale hrabia ścisnął mu znacząco rękę. Julia chwyciła rękę hrabiego. Emanuel ściskał go niby bóstwo opiekuńcze. Morel padł znowu na kolana. Wtedy ten człowiek spiżowy uczuł, jak rośnie mu serce. Płomień piekący trysnął mu z gardła do oczu. Skłonił głowę i zapłakał. Przez dłuższą chwilę w pokoju tym wszyscy płakali i wzdychali tak serdecznie, że radowało to najukochańszych aniołów pana. Julia, ochłonąwszy, podbiegła, ciesząc się jak dziecko, do salonu i wyjęła spod kryształowego klosza sakiewkę, którą nieznajomy dał jej w alejach mejlhańskich. A w tym czasie Emanuel mówił zdławionym głosem do Monte Cristo: czemu pan hrabia czekał aż do dziś, by wyjawić, kim jest? Pan, przy którym tylekroć mówiliśmy o nieznanym dobroczyńcy, widział pan przecież, jaką żywimy dla niego wdzięczność, jakim otaczamy go uwielbieniem. O, było to okrucieństwo nie tylko wobec nas, ale śmiem to powiedzieć i wobec siebie. Posłuchaj, mój przyjacielu, odparł hrabia. A mogę nazywać tak pana, gdyż nie domyślając się tego, jesteś moim przyjacielem od lat 11. Tajemnica ta wydała się, zaszły bowiem ważne wypadki, o których dowiedzieć się nie możesz. Bóg mi świadkiem, że chciałem ją na zawsze zagrzebać w duszy, ale pański szwagier wydarł mi ją gwałtem, czego żałuję, to pewne. A widząc, że Maksymilian osunął się na fotel, dodał szeptem, ściskając znacząco dłoń Emanuela: czuwaj pan nad nim. A po co? Zdziwił się Emanuel. Nie mogę panu tego powiedzieć, ale czuwaj. Emanuel rozejrzał się po pokoju i spostrzegł pistolety. W oczach jego odmalowało się przerażenie. Wskazał broń palcem. Hrabia kiwnął głową. Emanuel sięgnął po broń. Nie ruszaj pan tego, powiedział hrabia. Podszedł do Morela i wziął go za rękę. Desperacja młodzieńca przeszła teraz w głębokie odrętwienie. Wróciła Julia, niosąc jedwabną sakiewkę. Na policzkach młodej kobiety błyszczały łzy radości, niby krople rosy porannej. Oto nasza relikwia, rzekła. Nie myśl pan, że straciła dla mnie na wartości od momentu, gdyśmy poznali naszego Zbawcę. Moje dziecię, odrzekł Monte Cristo, rumieniąc się, oddaj mi z łaski swojej tę sakiewkę. Skoro poznałaś rysy mojej twarzy, pragnąłbym, żebyś zachowała mnie w pamięci tylko ze względu na przyjaźń, o którą cię proszę. O, rzekła Julia, tuląc sakiewkę do serca, błagam, zostaw mi ją pan, bo co będzie, jeśli nas opuścisz? Bo opuścisz nas kiedyś, prawda? Odgadłaś, pani, uśmiechnął się Monte Cristo. Za tydzień opuszczę ten kraj, gdzie tyle ludzi, którzy zasługiwali na zemstę niebios, żyło szczęśliwie, podczas gdy ojciec mój umierał z głodu i rozpaczy. Zapowiadając rychły odjazd, Monte Cristo przyglądał się bacznie Morelowi i zauważył, że słowa „opuszczę ten kraj” nie wyrwały młodzieńca z letargu. Pojął tedy, że musi stoczyć z desperacją przyjaciela ostatnią walkę. Uścisnął dłonie Julii i Emanuelowi i rzekł łagodnie z ojcowska: „Moi drodzy, chciałbym zostać sam z Maksymilianem”. Dzięki temu Julia mogła zabrać niepostrzeżenie cenną sakiewkę. Pociągnęła żywo męża. „Zostawmy ich”, rzekła. Hrabia pozostał z Morelem, nieruchomym niby posąg. „No i cóż, Maksymilianie”, zagadnął, dotykając jego ramienia palcem, z którego jakby tryskał ogień. „Jesteś znowu mężczyzną?” „Tak, zaczynam znów cierpieć”. Hrabia zmarszczył czoło, nachmurzył się i jakby zawahał. „Maksymilianie, Maksymilianie”, rzekł. „Twoje myśli nie są godne chrześcijanina”. „Uspokój się, przyjacielu”, odparł Morel, podnosząc głowę i uśmiechając się z niewysłowionym smutkiem. „Śmierci już teraz szukał nie będę”. „A więc odłożysz broń i przestaniesz rozpaczać?” „Nie, mam lepsze lekarstwo na rozpacz niż lufa pistoletu i sztylet”. „Biedny szaleńcze, i cóż to takiego?” „Boleść, ona i tak mnie zabije”. „Przyjacielu”, rzekł Monte Cristo z taką samą melancholią, „posłuchaj mnie. Jednego dnia w przystępie podobnej rozpaczy także chciałem popełnić samobójstwo. Jednego dnia twój ojciec pogrążony w rozpaczy chciał się zabić. Gdyby powiedziano twojemu ojcu w chwili, gdy przystawił sobie lufę do czoła, gdyby powiedziano mi w momencie, gdym przez 3 dni wyrzucał chleb więzienny, gdyby powiedziano nam obu w tej decydującej chwili: żyjcie, pewnego dnia szczęśliwi będziecie błogosławić życie, uśmiechnęlibyśmy się z niedowierzaniem i boleścią, skądkolwiek dochodziłby ów głos. A jednak, ile razy twój ojciec całował cię, błogosławiąc życie, ile razy ja sam...” „O!” przerwał Morel hrabiemu. „Pan straciłeś tylko wolność, mój ojciec utracił jedynie majątek, a jam stracił Walentynę. Spójrz na mnie, Maksymilianie”, odparł hrabia owym uroczystym, a w pewnych okolicznościach jakże imponującym i szlachetnym tonem. „Spójrz na mnie, nie płaczę, krwi mojej nie trawi ogień, serce moje nie bije żałobnie. A przecież patrzę, Maksymilianie, jak cierpisz ty, którego kocham jak syna. Czyż ci to nie mówi, że boleść jest podobna życiu? Zawsze zostawia nam jeszcze coś nieznanego. Otóż jeśli cię poproszę, jeśli ci rozkazuję, byś żył, to w przekonaniu, że kiedyś podziękujesz mi za to”. „O Boże, cóż pan mi mówisz? Czyż się pan zastanowił? A może pan nigdy nie kochałeś?” „Gadasz jak dziecko”. „To znaczy prawdziwą miłością. Bo ja, widzi pan, dojrzałem jako żołnierz, nie kochałem do 29 roku życia, gdyż uczucia, których doświadczałem wcześniej, nie zasługiwały na miano miłości. Owóż, mając lat 29, ujrzałem Walentynę. Kocham ją prawie 2 lata i od 2 lat czytałem w jej sercu cnoty dziewicy i małżonki wypisane ręką pana, bo to serce otwarło się przede mną, niby księga. Hrabio, zaznałem dzięki Walentynie szczęścia niezmiernego, nieskończonego, tajemniczego, szczęścia boskiego i zbyt wielkiego, jak na ten świat. Ale skoro było to szczęście ziemskie, nie ma dla mnie na tej ziemi bez Walentyny nic oprócz łez i rozpaczy. Powiedziałem ci, byś nie tracił nadziei. A więc powtórzę, zastanów się pan. Starasz się pan mnie przekonać, a jeśli mnie przekonasz, postradam rozum, gdyż uwierzę za twoją sprawą, że ujrzę jeszcze Walentynę”. Hrabia uśmiechnął się. „O, przyjacielu i ojcze”, zawołał Morel w uniesieniu. „Zastanów się, powtarzam po raz trzeci, bo zaczynasz mieć na mnie taki wpływ, że mnie to przeraża. Zastanów się nad sensem własnych słów, gdyż oczy moje znów zaczynają widzieć, a serce odżywa i zapala się w nim ogień. Zastanów się, bo za twoją sprawą zacznę wierzyć w świat nadprzyrodzony. Usłuchałbym, gdybyś rozkazał mi podnieść kamień grobowy przykrywający córkę Jaira. Gdybyś mi kazał chodzić po falach, jak kazano apostołowi, poszedłbym na jeden znak twojej ręki. Zastanów się, bo słuchać zacznę”. „Nie trać, przyjacielu, nadziei”, powtórzył hrabia. „Ach”, odrzekł Morel, spadając z wyżyn egzaltacji w otchłań smutku. „Ach, naigrywasz się pan ze mnie. Niby dobra, albo raczej samolubna matka, koisz miodowymi słowy mój ból, jak się koi ból dziecka, którego płacz nuży. Nie, Drogi przyjacielu, omyliłem się, powiadając ci, żebyś się zastanowił. Nic się nie bój. Zagrzebię mój ból na dnie serca z takim staraniem. Utaję go tak głęboko, że nie będziesz nawet musiał mi współczuć. Żegnaj, przyjacielu, żegnaj! Nie, Maksymilianie, odrzekł hrabia. Od tej chwili zamieszkasz ze mną i nie będziemy się rozstawać. A za tydzień obaj wyjedziemy z Francji. Powiesz pan znowu, bym nie tracił nadziei? Mówię ci, byś nie tracił nadziei, ponieważ mam dla ciebie lekarstwo. Hrabio, przyprawiasz mnie o jeszcze większy smutek, jeśli to w ogóle możliwe. Sądzisz, że po tym ciosie odczuwam ból zwyczajny i chcesz mnie leczyć zwyczajnym w takich razach środkiem, podróżą? I Morel potrząsnął głową, okazując wzgardliwe niedowierzanie. I cóż ci mam jeszcze powiedzieć? Wierzę w moje obietnice. Zgódź się, bym dokonał doświadczenia. Hrabio, przedłużysz tylko moją agonię. A więc o słabe serce nie masz już sił, by użyczyć paru dni przyjacielowi, który pragnie dokonać próby. A wiesz ty, co potrafi hrabia de Monte Cristo? A wiesz ty, że rozkazuje on niejednej ziemskiej potędze? Wiesz ty, że ma dość wiary w Boga, by uzyskać cud u tego, który powiedział, że wiara góry przenosi? A ja spodziewam się tego cudu, więc i ty oczekuj go, Maksymilianie, powtórzył Morel, albo zastanów się, bo nazwę cię niewdzięcznikiem. Ulituj się nade mną, hrabio. Posłuchaj, Maksymilianie, mam dla ciebie tyle litości, że jeśli za miesiąc, dokładnie za miesiąc, o tej samej godzinie cię nie uleczę, to zapamiętaj moje słowa. Dam ci te pistolety naładowane i kielich włoskiej trucizny piorunującej i pewniejszej niż ta, która zabiła Walentynę. Przyrzekasz mi to, pan? Tak, bo i ja jestem człowiekiem i ja pragnąłem śmierci. I często, choć nieszczęście oddaliło się ode mnie, marzę o rozkoszach wieczystego snu. I szczerze przyrzekasz mi to, hrabio? Nie przyrzekam, ale przysięgam, odrzekł Monte Cristo, wznosząc rękę. A więc przysięgasz pan na honor, że jeśli za miesiąc nie zaznam pociechy, pozwolisz mi rozporządzać moim życiem i nie nazwiesz mnie niewdzięcznikiem? Dokładnie za miesiąc o tej samej godzinie. Termin to święty. Czy wiesz, że mamy dziś 5 września? 10 lat temu, tegoż dnia, uratowałem twojego ojca. Morel ucałował ręce hrabiego. Hrabia nie zaprotestował. Za miesiąc, powiedział hrabia, siądziemy razem przy stole, na którym położę broń i postawię kielich z trucizną. Ale czy w zamian za to obiecujesz zaczekać? Teraz ja przysięgam, zawołał Morel. Monte Cristo przytulił go do piersi i długo trzymał w objęciach. Od dziś, ozwał się, będziesz mieszkał u mnie. Zajmiesz apartament Heidi. Syn zastąpi mi córkę. A Heidi, cóż się z nią stało? Wyjechała dziś w nocy. Opuściła cię? Będzie czekać na mnie. Spakuj się i przyjedź do mnie, a tymczasem wyprowadź mnie tak, by nikt nie widział. Maksymilian spuścił głowę i usłuchał, jak dziecię słucha ojca.